Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. W miniony weekend Francja na pewno, a może i cała Europa poczuła strach. Taki bym powiedział elementarny. Poczuła strach, jakiego chyba, i to mówię ostrożnie, nie czuła wcześniej. Nawet 11 marca 2004 roku, gdy wybuchały bomby w pociągach Madrytu. I jeszcze wcześniej, gdy 21 grudnia 1988 roku nad szkockim Lockerbie wskutek zamachu bombowego rozpadł się samolot. W ten weekend Europa poczuła chyba inny strach, bo zamachy w Paryżu wyglądały jak prymitywne polowania na ludzi. Wyglądało na to, że myśliwi wstrząsnęli fundamentami Europy, ale może przesadzam, tego nie wiem i mam nadzieję, że dowiemy się tego od gości w studio. Są nimi profesor Michał Buchowski, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, kierownik Zakładu Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej, także kierownik Centrum Badań Migracyjnych na UAM. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
I nasz drugi gość to pan Bernard Żołyniak, kierownik Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych Fundacji UAM. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Panowie, tak tytułem tylko wstępu, czy możemy, na razie bardzo ogólnie panów pytam, mówić o tym, że to, co stało się w Paryżu, może i wstrząsnęło fundamentami Europy, czy to jest za mocno powiedziane?
Na pewno wstrząsnęło opinią europejską, która, tak jak pan zauważył, no została, poczuła się bardzo zagrożona takim przypadkowym, właściwie nie przypadkowym, ale planowym, przypadkowym zabijaniem, i każdy poczuł się zagrożony, iż może to jego dotknąć w czasie codziennych różnych, nie wiem, zakupów czy pójścia do restauracji. To jest takie dosyć, no nie wiem, ślepe, właśnie pierwotne odczucie, poczucie strachu. Inne w tym sensie również, że wszystkie źródła wskazują na to, iż raz, że to było zorganizowane, a dwa, że było zorganizowane przez organizację zwaną Państwem Islamskim, która sama siebie nazywa Państwem Islamskim, a więc jest pewna, stoi za tym pewna, no, struktura.
Mhm. Pan Bernard?
No tak, wydaje mi się, że Europa stanęła akurat w takim punkcie bardzo krytycznym swojego istnienia, mówiąc tu o Zjednoczonej Europie, ale też mówiąc o Europie ogólnie, że ta sytuacja spowodowała, że każdy kraj w tej chwili akurat uderzony czy poszkodowany w wyniku tych zamachów zaczyna wzmacniać swoje bezpieczeństwo, a inne kraje, które również należą do Unii Europejskiej, one w tej chwili liczą w jakiś sposób swoje straty również przyszłościowe, jak również liczą na to, w jaki sposób dobrze z całości tego wyjść.
Proszę państwa, jeżeli państwo mają jakieś swoje przemyślenia na temat, o którym tutaj rozmawiamy, można do nas dzwonić 618-654-654, do 22 czynny telefon, albo pisać na adres antena@radiomerkury.pl, krótkie maile. Przypomnę, w studio profesor Michał Buchowski i Bernard Żołyniak, panowie obaj z UAM-u, związani z UAM-em, ale też badający te rzeczy, które są związane, myślę, z tymi wydarzeniami paryskimi z minionego weekendu. Rozmowę po zachodzie realizuje Jarek Pachczyński, prowadzi, zaprasza Rafał Regulski. Zanurzmy się na chwilę w Paryżu. Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont rhabillés. Paris s'éveille. Witamy słuchacza na linii. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór państwu.
Już jesteśmy, słuchamy pana.
Zacznę może tak trochę zamieszam na początek. Mianowicie moją refleksję wywołał wczoraj taki wpis na Facebooku, a był mniej więcej takiej treści. Chodziło o to, że na Facebooku w tej chwili pojawia się bardzo mnóstwo wpisów. Ludzie te swoje... w każdym razie każdy w tej chwili, prawie, znaczy bardzo dużo ludzi, podpina flagę francuską jako taki tło swojej postaci na Facebooku. I wpis na Facebooku był taki, czy tak samo chętnie podpinalibyśmy tą flagę, gdyby zdarzyło się coś takiego w Rosji. Czy wtedy flaga rosyjska by się też tak pojawiała tak często? I proszę zwrócić uwagę na to, że niecałe 2 tygodnie temu rosyjski samolot został wysadzony w powietrze też najprawdopodobniej przez tą samą organizację. I jakoś w tej chwili zupełnie o tym zapomnieliśmy, a wydaje mi się, że trzeba to traktować, te dwie sprawy trzeba traktować razem.
Czyli pan proponuje spojrzeć w taki sposób, tu zginęli ludzie i tu zginęli ludzie.
Tu zginęli ludzie. Halo?
Tak jesteśmy.
Aha, bo coś mi tutaj zagrało. Tu zginęli ludzie i Rosjanie, bo też są Europejczycy.
Rozumiem pana. Nie wiem, czy zechcą goście skomentować ten głos, czy po prostu...
Tak, oczywiście. Z przyjemnością. Ma pan całkowitą rację, że solidarność należy okazywać wszystkim niewinnym ofiarom jakichkolwiek aktów terroru. I można by oczekiwać tego typu zachowań również po tym zamachu na samolot, tak na Synaju, czy nad Synajem. Natomiast no, najwyraźniej zagrały tutaj pewne sentymenty wynikające z aktualnej sytuacji politycznej, pewnych historycznych uwarunkowań i możemy o to apelować, żądać, prosić o to, by taką solidarność wykazywać niezależnie od narodowości, ale no przecież nie możemy nikogo do tego zmusić, by w ten sposób działał, tak? No.
Mm-hmm. 618-654-654 to był komentarz profesora Buchowskiego. Ponad 130 zabitych, 350 osób rannych, w tym wiele ciężko. Ludzie zostali, to pan profesor już tak jednym zdaniem zauważył, zaatakowani podczas typowo weekendowych czynności, spędzając czas wolny, czy to w restauracji, czy to na meczu, czy to na koncercie. Czy to jest w tym wszystkim, panowie, istotne dla oceny tego faktu i być może dlatego, że właśnie te zamachy wzbudzają tyle komentarzy i tyle gestów solidarności na całym świecie?
No tak, ja myślę, że zachwiała się takie bezpieczeństwo codzienności, taka niemoc w stosunku do własnego właściwie kraju, do własnego rządu, do własnej przestrzeni, którą się posiadało zawsze i w sposób swobodny, pokojowy można było w niej żyć. I to nie jest kwestia tych... tylko tyle, ile osób zginęło, ile osób jest rannych, ale kwestia tego, że cały naród francuski w tej chwili żyje w takiej jakiejś traumie dodatkowej, która powoduje niepewność, która odbiera ludziom chęć do współpracy, odbiera ludziom chęć do solidarności również z innymi krajami, nie?
Mhm. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że to często jest postrzegane jako rodzaj pewnej prowokacji i zamachu na ten zachodnioeuropejski, czy w ogóle zachodni styl życia, którego weekend i rozrywki są częścią, a przeciwnicy tej kultury, czy cywilizacji, jak to się często określa, uważają, że to jest swego rodzaju próżność. I właśnie uderzenie w ten styl życia jest przy okazji postrzegane jako zamach właśnie na tę cywilizację. Z jednej strony, tak jak tu pan zaznaczył, jest to pewna... prowadzi to do jakiejś braku solidarności, ale z drugiej strony w niektórych grupach też wręcz podnosi tę solidarność, tak, że ludzie mówią, nie, my musimy bronić tego stylu życia, wychodzimy na ulicę i, nie wiem, kolejki do stacji krwiodawstwa były tego takim pewnym symbolicznym wymiarem.
Do tej myśli zaraz wrócimy, mamy kolejny telefon, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana.
No nie łudźmy się, mamy konia trojańskiego w środku Europy. Mamy dwie nieprzystawalne do siebie cywilizacje. Europa jest, jak mówił papież Franciszek, jak stara babcia, prawda? której się niewiele chce, która chce już korzystać, tylko i wyłącznie korzystać z życia. W ubiegłym tygodniu spędziłem część nocy na dworcu w Dreźnie i obserwowałem te ruchy, te przemieszczania się muzułmanów, którzy przybyli do Niemiec, prawda, między ośrodkami, prawda, w ciągu nocy. Ich tam przewinęło się około 30. To nie są ludzie tylko z Syrii, to jest Liban, to jest Libia, to jest Afganistan. Tego procesu nie zatrzymamy. To naprawdę to jest. To, rzeczy, które zdarzyły się w Paryżu, będą się zdarzać i tylko ścisła kontrola przepływu imigrantów, bardzo ścisła, może temu zapobiec.
Dziękuję panu za opinię. Ja tylko zapytam gości w studio, czy zgodzą się z taką tezą, że mamy konia trojańskiego w Europie. To są właśnie ci ludzie z krajów arabskich.
Nie zgadzam się, bo nie dlatego, żeby jakoś całkowicie negować to, co obawy wielu ludzi, między innymi pana. Muzułmanie są obecni w Europie od tysiąca lat albo i dłużej. Są obecni na Bałkanach, są obecni w Albanii, w Bośni. Byli obecni na Półwyspie Iberyjskim, są obecni jako imigranci od kilkudziesięcioleci. I nie tylko we Francji, także w Niemczech. I to nie jest koń trojański, to są tak samo obywatele tych krajów, którzy, nie wiem, płacą podatki, żyją w tych społecznościach, w tych społeczeństwach i są częściowo zintegrowani. Z tym, czym mamy obecnie do czynienia, z tymi aktami terroryzmu, to jest raczej kwestia globalnego, czy mającego pewne globalne implikacje konfliktu na Bliskim Wschodzie, wywołanego obaleniem kilku reżimów, na miejsce których nie powstały żadne stabilne struktury państwowe, w które wepchnęły się pewne organizacje właśnie skrajnie muzułmańskie, wręcz przyciągające właśnie ludzi od tego typu poglądów z całego świata i to oni głoszą tego rodzaju wojnę cywilizacji czy wojnę kultur. Natomiast ci muzułmanie, którzy do Europy przyjeżdżali i ci uciekinierzy z dzisiejszej Syrii, to są takie same ofiary tej wojny, tego konfliktu, który mocarstwa zachodnie, Zachód także brał w jakiś sposób udział, tak, to jak te nieszczęsne ofiary w Paryżu, czy 10-11 lat temu w Madrycie i tak dalej.
Mhm. Ja też się nie zgadzam z tym, że to jest, że muzułmanie są koniem trojańskim w Europie w tej chwili. Tak jak już zostało powiedziane, oni żyją tutaj od wielu, wielu setek lat. I też nie łączyłbym tego wydarzeń w Paryżu bezpośrednio z falą uchodźców, która w tej chwili podąża do Europy. Często się o tym zapomina, że ci ludzie uciekają po prostu, szukają pokoju, szukają alternatywy dla swojego życia z kraju pogrążonego w wojnie. No i przede wszystkim za tą nomenklaturą, która cały czas określa, że to są uchodźcy, że to są uciekinierzy, że to są emigranci. Wszyscy zapominają, że są ludzie, którzy po prostu potrzebują pomocy bezpośrednio. I uważam, że te dwie rzeczy są zupełnie oddzielne.
A czy można mówić, że to, co stało się w Paryżu, to jest jakiś przejaw wojny kultur? Bo spotkałem się z taką analizą przez ten weekend, że nieprzypadkowo było to uderzenie właśnie, no ponoć zamiarem było dostanie się na stadion, ale generalnie do świątyni futbolu, której muzułmanie nie uznają, że uderzono na koncert zespołu death metalowego, czyli też zespołu grającego ostrą muzykę nietolerowaną przez islam. Więc czy to tak panowie by na to spojrzeli, czy to raczej był wybór masowych imprez, być może największych tego wieczoru w Paryżu?
Można przypuszczać, że organizatorzy tych zamachów mieli na myśli pewne konkretne cele, żeby w symboliczny sposób pokazać, że uderzają w pewne symbole, żeby w jakiś sposób pokazać, że uderzają w pewne symbole tej kultury zachodniej. A jednocześnie to nie jest tak, że muzułmanie nie chcą czy nie uznają sportu albo gry w futbol. Znamy wielu muzułmanów, którzy grają w piłkę i są reprezentacje krajów muzułmańskich grających w piłkę, takich jak Iran, Irak czy Kuwejt. Mistrzostwa świata będą w Kuwejcie, także to nie jest tak, że muzułmanie nie uznają sportu. To była zorganizowana, przemyślana pewna akcja terrorystyczna, zorganizowana przez ekstremistów, którzy używają religii dla realizacji swoich celów, wielorakich celów, nie tylko politycznych, ale też ekonomicznych i innych strategicznych. I redukowanie tego do poglądów religijnych jest mylące, tak?
Mm-hmm. Powtarzam tylko analizę, nie zapisałem sobie, kto był jej autorem, a mnóstwo ich się pojawiło w ten weekend w mediach. Odebrałem kolejny telefon, dobry wieczór.
Witam, Tadeusz z Margonina z tej strony.
Witam, panie Tadeuszu.
Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli kogoś się zaprasza w gości i ten ktoś nie potrafi się zachować, no to należy się takiego delikwenta pozbyć i nie zapraszać więcej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeżeli Rosjanie, Amerykanie kręcą interesy tam, gdzie można nabyć ropę, gdzie można wypróbować nową broń, gdzie można sprzedać starą broń, to nigdy nie będzie pokoju. I niech te państwa się zajmą opieką nad tymi ludźmi, niech ich przyjmą do siebie, a tam niech sobie zrobią pole bitwy czy poligon.
Dziękujemy za opinię. Nie wiem, czy jakiś komentarz, panowie?
No trudno jakiś komentarz tutaj akurat powiedzieć.
No,
ale wydaje mi się, że ma pan rację. Oczywiście, jeśli chodzi o rejestrację uchodźców, którzy do nas przyjeżdżają, czy gości, których będziemy u siebie gościć, że ważne to jest, aby w jakiś sposób postawić im pewnego rodzaju zasady, jakieś reguły, których muszą się trzymać. Ale na pewno nie jest racją to, że ktoś w tej chwili ma całą tą sprawę przejąć na siebie, bo handluje bronią, bo prowadzi jakieś dziwne polityczne procesy. Kwestia jest tego, że po prostu w Europie jesteśmy niestety przy tak rozwijającej się Europie, tak szybko się rozwijającej Europie, ceną wolności jest, jakby nie było, również pewien rodzaj, czy cały obszar kulturalizmu, czy multikulturalizmu. I no, to jest nieuniknione, że Europa będzie musiała być wielokulturowa.
I tu zacytuję profesora Romana Kuźniara z Uniwersytetu Warszawskiego, który na antenie Polsatu mówił: w normalnym, demokratycznym społeczeństwie nie da się takich ataków całkowicie zneutralizować i w tym sensie Francja była łatwym celem. To w jakiś sposób koresponduje z tym, co pan powiedział. Czy zgodzimy się z taką tezą, że im bardziej demokratyczne miejsce, demokratyczny kraj, tym łatwiej właśnie taki zamach przeprowadzić?
I tak, i nie. No, to trudno w ogóle wyrokować w takich kwestiach. Jeśli ktoś jest zdeterminowany na akty terrorystyczne, tak jak kiedyś, no nie wiem, byli anarchiści, czy byli terroryści lewicowi w latach 70. w Niemczech, na przykład grupa Baden-Meinhof, tak, to wtedy jak gdyby terrorystów utożsamialiśmy, jakoś nikt nie utożsamiał z chrześcijanami, albo terrorystami byli bojownicy IRA, a jednak nie utożsamiamy terroryzmu z chrześcijanami. To samo dotyczy, to jest naprawdę niewielki ułamek społeczności muzułmańskiej, która przychyla się do, czy jest, uznaje terroryzm za normalną broń, za normalny sposób postępowania. A więc tu wielokulturowość, z wielokulturowością nie musi się wiązać terroryzm. Terroryzm wiąże się z pewnymi problemami ekonomiczno-społecznymi wyrastającymi w różnych miejscach świata. Akurat w tej chwili wyrosły na północy Afryki i na Bliskim Wschodzie, co jest na obrzeżach Europy. I ofiary również tych tych takich terrorystycznych systemów, tych terrorystycznych reżimów, a również pewnych ekonomicznych konsekwencji funkcjonowania tych reżimów ekonomiczno-politycznych, one uciekają i przychodzą do Europy. Natomiast nie można ich utożsamiać z tym, że oni właśnie niosą ze sobą terroryzm. To jest o wiele bardziej skomplikowane niż powiedzenie, zapraszamy do siebie 7 tysięcy gości i teraz oni przyniosą ze sobą kałasznikowy.
Mm-hmm. Tak, wydaje mi się, że to jest kwestia bezpośrednio, jeśli siła kultury danego narodu i jego tożsamości jest wyznacznikiem ich wartości, to nie ma szans, aby jakakolwiek grupa innej kultury mniejszościowej przybyła do tego kraju i zmieniła kulturę, czy zmieniłaby tożsamość tego narodu. To jest niemożliwe. Widzimy to w wielu krajach od setek lat żyjących w wielokulturowości, gdzie nie ma szans, aby...
Gdyby to się stało, świadczyłoby o słabości tej kultury, tego narodu.
Oczywiście, że tak.
Mhm. Przerwałem panu, nie chciałem tego zrobić.
Chciałem tylko dokończyć tą myśl, że jeśli jesteśmy pewni własnej kultury, jeśli mamy o tym wystarczającą wiedzę i w jakiś sposób również dumę z własnej kultury, to nie zagraża nam żadne niebezpieczeństwo w spotkaniu czy w ścieraniu się z inną kulturą.
Mhm. Pojawiły się jednakże w ten weekend wyświetlane na telewizyjnych paskach kolejne groźby państwa islamskiego. Mogliśmy między innymi przeczytać groźby skierowane do mieszkańców Rzymu, Londynu, też Waszyngtonu, poza Europą. Będziecie się bali wyjść na zakupy. I teraz pytanie, czy Europa powinna bać się tego, czytaj, zaostrzać kontrolę, zaostrzać, uszczelniać granice, być może wprowadzać jakieś mechanizmy policyjne w tych swoich największych miastach, panowie?
Nie wiem, czy się powinna bać, ale to jest, zdaje się, nieunikniona konsekwencja zaistniałej sytuacji, do której również Europejczycy w jakiś sposób się przyczynili. O tym nie zapominajmy, czy w ogóle mocarstwa zachodnie. Wyraziłem już dzisiaj taką myśl, że no, systemy demokratyczne w demokracji zachodniej zmierzają trochę w kierunku takiego reżimu bezpieczeństwa, z którym mamy do czynienia w Izraelu, tak? Że wszystko jest właściwie w stanie permanentnego, podwyższonego stanu zagrożenia i ryzyka. Miałem okazję widzieć różnicę między chociażby tak Nowym Jorkiem przed 11 września, a Nowym Jorkiem po 11 września, ale również wiele lat potem, no nie wiem, na przykład w zeszłym roku. To jest kolosalna różnica. Patrole policyjne niemal na każdym skrzyżowaniu, tak? Także ta taka militaryzacja życia codziennego no, będzie niestety pewną konsekwencją takiej złej, ale trafnej, jak się okazuje, trochę albo samospełniającego się proroctwa wypowiedzianego przez Huntingtona, że zmierzamy w kierunku jakiegoś konfliktu cywilizacji, ale ja przed tym przestrzegam, to nie jest sposób myślenia o zachodzących procesach kulturowych.
Mhm. Odbiorę telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Raz jeszcze chciałbym pogratulować panu, prawda, dobrego samopoczucia i twierdzeń, że o wyższości kulturowej. To nie są kultury przystające. W islamie jest dom pokoju i dom wojny. Tam, gdzie najmniej jest, tam jest dom wojny. Tylko tam, gdzie panujemy, jest dom pokoju. Chciałbym o tym przypomnieć. Chciałbym wskazać również na dynamikę demograficzną, która występuje w krajach islamu i dynamikę i brak tej dynamiki w krajach Europy w ogóle. Nie jest tak, że społeczności muzułmańskie w zachodniej Europie się, że tak powiem, podlegają procesowi integracji. To są zawsze zamknięte getta. To są społeczności, które jeżeli uczestniczą w procesach demokratycznych, zawsze wybierają osoby spośród własnego grona. Nigdy osoby zewnętrzne, zmianę i tutaj gratuluję lewicy, która otwartymi ramionami, prawda, islam przyjmuje. Nie mówię nie pomagać, ale pomagać tam, gdzie oni są w tym momencie. Należy po prostu doprowadzić do sytuacji wygaszania konfliktów na miejscach i...
Oj, fatalnie tutaj. Dziękuję panu, rozumiemy ideę.
Proszę?
Bo tutaj mamy fatalne zakłócenia w tym połączeniu techniczne.
Tak.
Zrozumieliśmy pana myśl i znowu patrzę na moich gości, czy zechcą się do tego odnieść.
No ja chciałem tylko wspomnieć, że integracja to nie jest tylko proces jednostronny, ale integracja to jest proces dwustronny, czyli kwestia jest tego, jeśli na Zachodzie integruje się osoby czy ludzi z innego obszaru kulturowego, to ten proces został już chyba 7-8 razy przebudowany, bo porażki, jakie odnieśli Niemcy czy Francuzi w latach 50., 70. czy 80., cały czas są w jakiś sposób poddawane jakiejś ewaluacji i w tej chwili te procesy są już zupełnie inne. Niemcy również zauważyli, że ta integracja nie może polegać tylko na tym, że komuś każemy się integrować. Ona musi również wynikać z naszej strony, że my jeśli przyjmujemy tych ludzi do siebie, zapraszamy ich do siebie, czy przyjmujemy, musimy wiedzieć, że nasz naród musi być na to gotowy.
Jednocześnie jestem ciekaw, skąd pan ma tę pewność, że na przykład Turcy w Niemczech głosują tylko na swoich kandydatów. Akurat mam w tym względzie trochę inną wiedzę. Jedni głosują na lewicę, czy na partię socjaldemokratów, inni głosują na CDU, CSU. Jeśli chodzi o samą lewicę, to lewica ma również swoje obiekcje w stosunku do na przykład tak zwanej tradycyjnej kultury muzułmańskiej, w której na przykład która ta lewica krytykuje pozycję, położenie kobiety w tradycyjnej rodzinie muzułmańskiej. Także to tutaj takie szufladkowanie lewica, prawica i że tutaj także rzucanie haseł w rodzaju lewackie wariactwo, no niewiele nam pomogą w dyskusji. Te procesy przebiegają również, te procesy integracji przebiegają również różnie w różnych krajach, tak? I przecież są kraje, które przyjęły wielu imigrantów, w tym muzułmanów, których do tego typu zamachów nie dochodzi. Te zamachy nie są dziełem tylko mieszkańców Europy, ale także one są inspirowane tak przez państwo islamskie i akurat na przykład te zamachy w Paryżu to były zamachy organizowane przez obywateli francuskich.
Proszę państwa, do 22 pytamy, jaka Europa po zamachach w Paryżu? Przypomnę, goście w studio, profesor Michał Buchowski i Bernard Żołyniak. Za chwileczkę wracamy, na chwileczkę zajrzyjmy jeszcze do Paryża.
Po Zachodzie.
Szef francuskiego MSW zapowiada zamknięcie 34 meczetów, w których, cytuję, używana jest mowa nienawiści. I mam do panów pytanie, czy to też nie jest jakaś klęska pewnej otwartości zachodniej cywilizacji, która pozwalała dużo mówić, pozwalała na pełnię wolności słowa? Czy tu znowu nie mówimy nie tylko o uderzeniu w swobody wyznaniowe, ale też wprowadzanie i cenzurowanie po prostu słowa?
W pewnym sensie tak, a jednocześnie jeżeli wprowadzamy zasadę tolerancji, to istotną cechą zasady tolerancji jest, iż nie tolerujemy nietolerancji. I wszelka mowa nienawiści, czy to w meczetach, czy to w kościołach, czy w jakichkolwiek miejscach publicznych, takich jak stadiony i wiece, powinna być tępiona wszelkimi możliwymi sposobami. I dotyczy ona nie tylko muzułmanów, ale także, nie wiem, naszych narodowców, którzy na wiecu krzyczą śmierć muzułmanom albo tego typu hasła. I co się dzieje we Francji, czy to się dzieje w Polsce, powinno być konsekwentnie stosowane, niezależnie od rasy, wyznania i przynależności etnicznej.
Mhm. Czyli wszystkich mierzmy jedną miarą, pan
Absolutnie.
Proponuje.
No tak, tu nie ma znaczenia ani religia, ani kultura w tym wypadku. Kwestie tolerancji myślę, że też, bo to jest jedna z takich podstawowych wartości Unii Europejskiej, myślę, że tutaj akurat... To samo słowo, czy sama ta wartość, ona też musi być w jakiś sposób przewartościowana jeszcze raz na nowo. Ustawione powinny być zostać priorytety również, jak odbierać, co to jest tolerancja, bo w ostatnich 20-30 latach to słowo już tak napęczniało. Czasami albo bardzo często i to nie tylko w naszych środowiskach w Europie Wschodniej czy Zachodniej odzywa się... Poza tolerancją, czyli ktoś jest tak jakby za płaszczykiem tolerancji, odzywa się zupełnie obojętność. Obojętność, która, bo obojętność, jeśli jestem obojętny wypowiedzieć to głośno, jest to dosyć nieprzyzwoite. A jeśli wystarczy, powiem, że jestem tolerancyjny w stosunku do czegoś, to znacznie, znacznie ciekawie mogę na tym pojechać. Dlatego tutaj jest dosyć, dosyć ważna rzecz, aby również te priorytety czy znaczenie słowa tolerancja odnowić.
Tu się okazuje, bo ta deklaracja, ta zapowiedź zamknięcia 34 meczetów, czyli dokładna liczba pada, to oznacza, że służby francuskie doskonale wiedziały, gdzie taka mowa nienawiści jest. Czy można tak teraz wnioskować, że potrzebny był jakiś pretekst, żeby po prostu zamknąć te meczety, czy po prostu słowo było słowem, dopóki nie stało się ciałem i tolerowano to słowo?
No, myślę, że wiele tutaj czynników wchodzi w grę, ale ta spektakularność tego aktu terrorystycznego również zmusza od strony politycznej władze francuskie do pokazania, iż działają, iż przeciwdziałają i pokazania własnemu społeczeństwu, iż są zdecydowane działać. Także to jest w tym sensie w pełni zrozumiałe. Innym pytaniem jest to, czy ta próba albo to zamknięcie tych meczetów nie doprowadzi do kolejnej radykalizacji, która doprowadzi do radykalizacji po stronie na przykład francuskich narodowców partii Le Pena, tak jak, nie wiem, te medialne w sumie doniesienia w Polsce powodują, iż nic tego, nic owego, zupełnie bez przyczyny, z lekka podpici albo nie podpici ludzie napadają na ludzi przed Starym Browarem albo na ulicy Sądowej we Wrześni. Z czym przedtem aż tak otwarty sposób nie mieliśmy do czynienia. Także czego można się w tym wszystkim obawiać poza pewnymi działaniami, które należy się spodziewać ze strony tak tych służb mających zabezpieczyć spokój, i to jest zrozumiałe. Państwo w jakiś sposób powinno działać, że to doprowadzi do pewnej spirali i nienawiści, a jednocześnie radykalizacji działań po obydwu stronach, co wiedzie na manowce.
No, szkoda by...
Bernard Żołniak.
Dużą szkodą byłoby, gdyby właśnie po zamknięciu tych meczetów to, co zostało wypracowane, powiedzmy, przez te ostatnie 30 lat, jeśli chodzi o integrowanie czy asymilację uchodźców we Francji, to jednak z tej całej masy osób, która tam żyje, część w jakiś sposób żyje w integracji, żyje w dobrych stosunkach z Francuzami, i przez tego typu działania szkoda by było, gdyby ta relacja w jakiś sposób się popsuła, bo to będzie wpływało na to, że cała religia muzułmańska będzie musiała zejść do podziemia.
Mhm. Odbiorę w tym momencie telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałbym wziąć
proszę, jest pan na antenie, słuchamy.
Dzień dobry, witam. Sięgnąłem po telefon, bo jak słucham, nie wiem, który z panów powiedział ten banał, że naród, który ma swoją tożsamość i poczucie własnej wartości, to się obroni przed mniejszościami narodowymi. O jakich mniejszościach pan mówi? Czy pan jeździł po świecie? 15 lat temu byłem we Francji, w Pirenejach francuskich. To jest drugi koniec Francji. I już tam są dzielnice, w których mieszkają muzułmani. Nie ma żadnej asymilacji tego społeczeństwa z narodem francuskim. To są miejscowości, w których policja się boi zaglądać tam nawet w opancerzonych radiowozach. W Paryżu kilka dzielnic przed wieżą Eiffela w biały dzień muzułmanie, 200-300 osób, ściągają buty, blokują cały ruch w stolicy i modlą się. Jak jesteśmy, o jakiej asymilacji mówimy, jak jesteśmy jak wchodzimy do meczetów, będąc na wycieczce, co robimy? Ściągamy buty, tak? Szanujemy czyjąś kulturę. Ja myślę, że za 50 lat, jak dożyjemy, to Europa będzie cała, cała muzułmańska. Dlaczego? Bo godzimy się na to, żeby muzułmanie przyjeżdżali do nas, do Europy i mimo, że jest to zabronione, posiadali 2, 3, 4 żony, każdą z nich po trójkę dzieci i siedzieli na socjalu francuskim, brytyjskim czy jeszcze tam jakimś innym i tak naprawdę tylko konsumowali to wszystko. To nie jest kultura, która jest do pogodzenia się z tą częścią. O jakiej tolerancji mówimy?
Dziękuję panu za głos.
No, naprawdę trudno odpowiadać na tego typu głosy oparte na jakichś doświadczeniach turystycznych. Tak? Także jakieś scenki z miast francuskich, one mogły się wydarzyć, mogły być jakieś specjalne powody. Ja też byłem, też podróżuję.
Profesor Michał Buchowski.
Nie powiem. I w Paryżu też byłem kilka razy i nigdy nie widziałem, żeby akurat widocznie, może chodziłem w złych częściach miasta, nie tych częściach miasta, w których pan był. Nie widziałem, żeby nagle muzułmanie na środku ulicy się modlili i blokowali ruch. No ale możliwe, że coś takiego pan widział. Ja powiem tak. Tych 200-300 muzułmanów, którzy być może pan widział, albo tych muzułmanów w miasteczkach, których pan widział, to tych muzułmanów we Francji jest kilka milionów, tych muzułmanów w Niemczech jest kilka milionów i większość z nich nie siedzi na socjalu, tylko pracują, płacą podatki i grają w piłkę, grają w reprezentacji Francji, grają w reprezentacji Niemiec i są w ten sposób, w tym sensie również zintegrowani. Jeżeli chodzi o asymilację, myślę, że w tym sensie się oni zasymilowali. Nie na darmo się mówi o europejskim islamie, który jest przecież inny od islamu bliskowschodniego, co jest dosyć oczywistym procesem. To, że my się również w pewien sposób przyzwyczajamy do ich obecności, no wynika chociażby z tego. No zapytam pana, czy nigdy w życiu pan kebaba nie jadł? No jeśli jadł pan kebab, to w takim razie przyjął pan pewne elementy kultury muzułmańskiej albo, no nie wiem, kilka innych potraw, które przywędrowały do nas z północnej Afryki czy z Turcji. Także no, nie chciałbym, aby sprowadzać te naprawdę złożone i skomplikowane procesy do kilku spektakularnych obserwacji albo do faktu, że oto 8 terrorystów reprezentuje całą wielomilionową społeczność muzułmańską w Europie, bo tych 8 terrorystów jest tak samo w dużej mierze tak samo znienawidzonych przez tych w tej chwili jeszcze bardziej obawiających się o swój los muzułmanów w Europie, niż oni nie mogą reprezentować całej tej społeczności. Ta społeczność ich bardziej być może nienawidzi niż my i ta społeczność ma więcej w tej chwili powodów do obaw niż my mamy w Polsce, w szczególności powodów do obaw, jeśli chodzi o muzułmanów, bo ich w Polsce nie ma. Czy, ja się tego pana zapytuję, czy on widział kiedyś w życiu Syryjczyka w swoim mieście?
Panowie, tutaj zwrócił pan uwagę na to, że było tych terrorystów kilku. Czy to też nie świadczy o jakiejś słabości Europy, że kilku ludzi, oczywiście mając jakieś tam zaplecze, potrafi sparaliżować życie dużego miasta w godzinach szczytu wieczornego jego życia? No takie pytanie stawiam. Czy to właściwie, czy być może jest tak, że takie coś można przeprowadzić w każdym mieście?
Takie coś można przeprowadzić w każdym mieście, w każdym miejscu na świecie z różnych powodów. Tu akurat jest ten powód tak zwanego ekstremizmu muzułmańskiego, który stanowi pewien problem w tej chwili Europy i niepotrzebnie jest związany z kryzysem uchodźczym. Tak, powinien być związany, dlatego że uchodźcy są ofiarami tego samego systemu, którego, tak jak już powiedziałem, którego ofiarami są ci ludzie zabici na ulicach Paryża. Albo nie tylko na ulicach, również w restauracjach. Na tym polega, to jest natura terroryzmu, że kilka osób potrafi sparaliżować tak funkcjonowanie i postawić na nogi cały kraj, tak jak kilku terrorystów we wrześniu 2001 roku no, w pewnym sensie sparaliżowało Amerykę i postawiło ją na nogi. I niestety to nie jest tylko kwestia w tej chwili terroryzmu muzułmańskiego, to może być kwestia terroryzmu o jakiejkolwiek naturze, że jeśli są takie ekstremistyczne ugrupowania, przecież są jeszcze takiego typu ugrupowania na przykład w Ameryce Łacińskiej, które wcale nie są muzułmańskie, a też metodami terrorystycznymi chcą osiągnąć swoje cele. I to taki będzie świat chyba niestety i społeczeństwa, czy państwa europejskie i nie tylko europejskie, no w jakiś sposób będą się starały przed tym bronić, właśnie zmagając, no nie wiem, kosztem pewnych wolności obywatelskich.
Czyli jednak.
Czyli tak, te wolności obywatelskie, one tutaj akurat bardzo cenione na Zachodzie i wśród takiego społeczeństwa, myślę, nie jest aż tak trudno zorganizować taką akcję, tak spektakularną akcję.
Jak to powiedział Jerzy Dziewulski, walka z terroryzmem to walka ślepego z widzącym.
No, tak można to ująć jak najbardziej. Jest kwestia tego, na ile my jesteśmy, na ile chcemy być czujni, chcemy być wszyscy jeden drugiego po prostu podsłuchiwać, oglądać, patrzeć, co on robi. Przecież to jest absurdalne. Takie życie to jest absurdalne w Europie, więc kwestia jest pewnie edukacji, kwestia wspierania wszelkich grup, aby jak najbardziej wykluczyć osoby, które no, gdzieś akurat w takie obszary terroryzmu, czy w takie obszary grup kryminalnych wpadają. Nie? Mhm.
Jeszcze nawiązując do tego wątku, który rozmówca przez telefon poruszył, a który mój kolega tutaj poruszył, że kultury silne nie powinny się bać tak przybyszy, czy kultury jakieś, bo są na tyle silne, żeby
je... Zdaje się, że słuchacz uważa tak, akurat odwrotnie, że powinny się bać, tak?
Że powinny się bać, no nie wiem, to jest dosyć też historycznie naturalny proces, że ludzie się spotykają i w pewnym sensie wymieniają swoimi doświadczeniami kulturowymi i jeśli my mówimy o tym, mamy pewną tożsamość i mówimy, że to jest nasza polska tożsamość, to ta polska tożsamość jest również, tak, jest tam jakiś rdzeń, powiedzmy, etniczny, jest jakaś tradycja, ale ta tradycja jest bezustannie wzbogacana pewnymi nowymi elementami, które, nie wiem, w XII wieku, w XIV, w XVI, w XVIII i w XX do nas docierały. No, typowym przykładem jest tak nasza polska tradycja choinki. No, do Europy, do Polski, najpierw na Śląski, do Wielkopolski, przyszła z Bawarii, tak, to jest niemiecka tradycja, pod koniec XIX wieku i najpierw była tylko w domach mieszczańskich, a w tej chwili nikt nie potrafi sobie świąt wyobrazić bez choinki. To jest też pewna, tak, polska tradycja, ale to jest kwestia wyboru, selekcji pewnych wartości, tradycji, które, i to jest bardzo, bardzo etyczna i odpowiedzialna praca, tak, intelektualna, żebyśmy tę naszą tradycję kształtowali w sposób odpowiedzialny i wybierali z niej to, co jest wartościowe, niezależnie właściwie od tego, skąd pochodzi. Mm-hmm. Tak, bo jeżeli chcemy, na przykład polską tradycją było pieniactwo, tak? Chcemy, żeby tak się mówi. Ja tam dokładnie nie wiem, jak było, ale tak niektórzy historycy mówią, pieniactwo szlacheckie. Chcemy, żeby to było naszą elementem naszej tradycji narodowej? Proszę bardzo. A może jednak wolelibyśmy jakieś umiarkowanie, które identyfikujemy z kulturą japońską.
Panowie, nieuchronnie zbliża się czas puentowania naszej rozmowy.
Tempus fugit.
Proszę powiedzieć, jaka Europa będzie po tych zamachach paryskich? odpowiadając, proszę mieć na względzie groźby, jakie padły też, że to samo się może wydarzyć w innych miastach. Czy spodziewać się powrotu granic w Europie? Czy spodziewać się ograniczania i to drastycznego swobód obywatelskich w imię tego bezpieczeństwa? Co panowie myślą?
No ja myślę, że no byłoby najtrudniejszą sytuacją dla całej Europy, gdyby w tej chwili zamknąć granice, gdyby w tej chwili ograniczyć wolność obywatelom europejskim. Z jednej strony, z drugiej strony, jeśli wszyscy będziemy, czy wszystkie państwa europejskie będą myślały o własnej narodowości, o własnej tożsamości. Myślę, że jest troszeczkę również taki punkt w Europie, że te kraje wschodnie, również Polska, w tym przechodzą pewien proces kształtowania się na nowo albo identyfikowania na nowo własnej tożsamości narodowej. I ta sytuacja spowodowała, że po prostu my sobie tutaj budujemy tą naszą tożsamość, a ktoś nam chce ją zakłócić, nawet jeśli byśmy mieli przyjąć tych kilkadziesiąt czy siedem tysięcy uchodźców do Polski. Więc podczas tej zmiany, która się dokonuje tutaj we wschodniej Europie również, myślę, że no najtrudniejszą sytuacją byłoby, gdyby zamknąć granice. Byłoby to no nie do określenia, jak miałoby to dalej funkcjonować.
Na razie mamy zaostrzone kontrole na niektórych granicach, na pewno tych francuskich. Belgowie ze swojej strony, Francuzi ze swojej strony, Austriacy na granicy z Niemcami. Czy będzie tych miejsc przybywać zaostrzonych kontroli? Pewno na razie tak.
Obawiam się, że te ataki terrorystyczne i nie tylko te, no również ta fala uchodźców powoduje, iż wzmaga się poczucie takiego strachu kulturowego i nie tylko o własne bezpieczeństwo, które wynika z pewnej takiej filozofii fundamentalizmu kulturowego, który jest właściwie pewną cechą charakterystyczną, szczególnie społeczeństwa polskiego. Tak? Uważamy, że jesteśmy homogenicznym narodem i jakakolwiek wpływy zewnętrzne mogą te idyle zakłócić. To jest w tej chwili staje się pewnym takim powszechnikiem europejskiego myślenia. I pewnie przynajmniej doraźnie, tak, zwłaszcza jeśli dopóki trwa ten ostry konflikt na Bliskim Wschodzie, możemy się spodziewać, że te kontrole graniczne na pewno na zewnętrznych granicach Unii będą zaostrzone. To tego się państwa europejskie gdyby nauczyły. Być może to był taktyczny błąd. Tak, zaproszenie tych nieszczęsnych ludzi, którzy się gnieździli w Turcji i w Libanie. Ale najbardziej, co ja mogę powiedzieć, co z mojego punktu widzenia, myślę, że wielu z państwa, to również to, iż jeśli będą te granice zaostrzane wewnątrz krajów europejskich, to ani z ekonomicznego, ani z politycznego, ani z europejskiego punktu widzenia nie będzie dobre i nie będzie nikomu służyło.
Premier Holandii w weekend powiedział: nasze wartości są silniejsze niż fanatyzm. A ktoś anonimowy w jednym z miejsc składania kwiatów i zapalania zniczów dla ofiar zamachów paryskich zostawił kartkę papieru z odręcznym napisem Books, not bombs. Czy po paryskiej nocy panowie wierzą w moc książek większą od mocy bomb i kałachów?
Chciałbym w to wierzyć. I chciałbym wierzyć również w moc rozsądku i właśnie wartości europejskich. Jeżeli przyjmiemy te same metody działania, które przyjmują terroryści, to będzie właśnie klęska tak zwanej cywilizacji europejskiej.
Tak, ja widzę, że jednak edukacja jest tutaj podstawową sprawą, którą musimy pielęgnować, i tą całą obszar humanizmu, który akurat Europę bardzo cechuje, i to jest siła, którą możemy przeciwstawić właśnie tym atakom terrorystycznym.
Profesor Michał Buchowski, dyrektor Instytutu Etnologii i Arpologii Kulturowej UAM, to jeden nasz gość. Dziękuję panu za wizytę w studio.
Dziękuję.
Bernard Żołyniak, kierownik Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych Fundacji UAM, to drugi nasz gość. Dziękuję panu za wizytę
Dziękuję
w studio.
Bardzo.
Dzisiaj dziękuję. Jarek Pachczyński, Rafał Regulski. Dobranoc państwu.
Rozmowy po zachodzie. I were black, you were black.
trumpet answer back. Jazz is Paris and Paris is jazz.
Radio Mercury, Poznań.